Skąd wiedzieć, jaki projekt uruchomić? 1 lipca 2011 000. Czas w projekcie odgrywa ogromną rolę. Zanim rozpoczniemy realizację projektu, warto upewnić się, że jest on dobrze przygotowany. Realizacja projektu nie może być startem z bliżej nieokreślonego punktu. Coś musi ją poprzedzać. Zwykle te aktywności nazywa się planowaniem, jednak Marek Kowalczyk z MNDARIN Project Partners sugeruje, aby raczej używać terminu przygotowanie projektu do realizacji. Jego zdaniem słowo planowanie rodzi w głowach uczestników projektu błędne mentalne skojarzenie, że to, co zaplanowane, musi być dokładnie wykonane. Może to potem prowadzić do prób naginania rzeczywistości do sztywnego, nierealistycznego planu. A przecież jedynym celem planowania jest ułatwienie skutecznej biznesowo realizacji, a nie odwrotnie. Ponadto projektów typu 21 nieznana ścieżka dojścia do celu. Nie da się zaplanować w tradycyjnym tego słowa znaczeniu, ale można i należy je dobrze przygotować do realizacji. Światło i chmura. Marek Kowalczyk wyróżnia trzy fazy przygotowania do realizacji projektu typu 1 znany cel i ścieżka dojścia. 1. Diagnoza / generowanie pomysłów. Sprawdzenie, czy i jaki projekt uruchomić. 2. Analiza biznesowa. Policzenie, czy projekt się opłaca. 3. Analiza wykonawcza. Opracowanie modelu realizacji i planu projektu. Firma musi odpowiedzieć sobie na pytanie, skąd wiemy, co mamy zrobić i czy coś trzeba w ogóle robić. Mówi Marek Kowalczyk. W wielu organizacjach istnieje bowiem specyficzna presja na nadmierną aktywność w tym zakresie, niekiedy przybierająca formę ostrej projektozy i kończąca się złote wielozadaniowością pożerającą wszystkie możliwe zasoby firmy, w tym top menedżerów. Jeśli uruchomienie projektu nie jest poprzedzone świadomym namysłem, identyfikacją przyczyny źródłowej problemu, to w wyniku możemy dostać niekończącą się serię projektów próbujących poradzić sobie z symptomami, a to prawdziwie syzyfowa praca. Twierdzi Kowalczyk, jego zdaniem jednym z najlepszych sposobów na ustalenie, co zrobić, by rozwiązać dany problem biznesowy, przed którym stoi firma, jest skorzystanie z narzędzi myślowych opracowanych w ramach teorii ograniczeń przez Goldratta, a w szczególności z tak zwany chmury Ank, slow evaporating. Narzędzie to służy do formułowania i znajdowania rozwiązań poważnych, chronicznych problemów trapiących organizacje. Przykładem może być na wpół fikcyjna firma Światło, która do tej pory odnosiła duże sukcesy jako producent systemów oświetleniowych do użytku domowego. Głównym kanałem dystrybucji wyrobów firmy Światło są supermarkety i duże sklepy sieciowe z artykułami do domu i majsterkowania. Jednak w miarę nasycania się rynku użytkowników domowych znacznie zmniejsza się liczba zamówień ze strony dotychczasowych odbiorców i rośnie presja na redukcję cen. Firmie grozi wyniszczająca wojna cenowa z Chinami. Rozwiązywanie problemu z wykorzystaniem techniki chmury musi zacząć się od ustalenia niepożądanego skutku lub skutków, których chcemy usunąć. Jednym z możliwych sposobów sformułowania takiego niepożądanego symptomu w sytuacji firmy Światło jest z pewnością zdanie: znacznie spadła liczba zamówień od dotychczasowych odbiorców. Formułując to zdanie, warto pamiętać, by nikogo nie obwiniać, lecz by obiektywnie pokazać wystąpienie niepożądanego dla organizacji zjawiska. Rozwiązywanie problemów to przecież nie polowanie na czarownicę, zauważa Marek Kowalczyk. Kolejnym krokiem jest to odpowiedź na pytanie, w spełnieniu jakiej ważnej potrzeby przeszkadza występowanie tego negatywnego zjawiska. Innymi słowy, pytamy, dlaczego to jest w ogóle problemem. W naszym przypadku taką ważną potrzebą jest z pewnością utrzymanie wolumenu sprzedaży. Odpowiedzi na to pytanie zwykle dotyczą kluczowego miernika efektywności pracy jakiegoś działu w firmie. Następnie należy zadać sobie pytanie, co chciałbyś zrobić lub do czego czujesz się zmuszony, skoro w obliczu występowania tego negatywnego zjawiska zagrożona jest wymieniona przed chwilą ważna potrzeba. W sytuacji firmy Światło intuicyjną odpowiedzią wydaje się obniżenie cen wyrobów, ale to właśnie występowanie tego drobnego słówka, ale, stanowi o trwałej naturze problemu. Gdyby bowiem nic nie blokowało podjęcia działania, z pewnością to niepożądane zjawisko byłoby już dawno usunięte. Jeśli przez długi czas idę z kamieniem w bucie, który mnie uwiera, to na pewno mam jakiś powód, żeby tego kamienia z buta nie wyjąć. Może uciekam przed lwem, wyjaśnia Marek Kowalczyk. W organizacji pozostają więc do usunięcia jedynie problemy, dla których istnieje pewne, ale blokujące wdrożenie rozwiązania. W metodzie chmury chodzi właśnie o odkrycie tego, ale i zaproponowanie tzw. rozwiązania przełomowego, zamiast na przykład przyjmowania na siłę kompromisu, to jest połowicznego rozwiązania, z którego nikt i tak nie jest zadowolony. Kompromis dobry na wszystko? Aby odkryć to, ale należy spytać, jaki ważny powód / potrzeba uniemożliwia w pełni wprowadzić to rozwiązanie w życie? W przypadku firmy Światło oczywistą odpowiedzią jest dbanie o marżę na wyrobie. Nie sztuka rozdawać produkty za darmo, z pewnością wolumen by wzrósł, ale czy o to w biznesie chodzi? Pyta retorycznie Kowalczyk. Oczywiście, aby ochronić marżę na wyrobie, to jest kluczowy miernik, o który troska uniemożliwia pójście za naszą pierwotną intuicją obniżki ceny wyrobów. Musimy podjąć jakieś działanie lub jakiegoś działania zaniechać. W naszym przypadku jest to nie zmieniać cen wyrobów. W tym momencie konflikt powinien być już oczywisty. Aby zapewnić sukces firmy Światło teraz i w przyszłości, musimy dbać o wolumen sprzedaży. Aby dbać o wolumen sprzedaży, musimy obniżyć ceny. Ale z drugiej strony, aby zapewnić sukces firmy Światło teraz i w przyszłości, musimy również dbać o marżę. Zaś aby dbać o marżę, musimy utrzymać ceny na dotychczasowym poziomie. A nie da się przecież jednocześnie obniżać cen i utrzymywać ich na tym samym poziomie. Taką sytuację dobrze jest przedstawić na diagramie. Sytuacja wydaje się patowa. Niekiedy możliwym rozwiązaniem podobnego dylematu jest kompromis. Obniżamy cenę, ale tylko trochę, by za nie zaszkodzić marży. Jednak w wielu przypadkach jest to już zgniły kompromis, dodaje Marek Kowalczyk. Jeśli w takim dylemacie nie ma dobrego kompromisu, to mamy dwa wyjścia. Albo się poddać i uznać, że nic nie możemy zrobić, albo poszukać fałszywych założeń, które kryją się za poszczególnymi strzałkami logicznymi. Potęga chmury. Mam nadzieję, że uważny czytelnik w trakcie lektury poprzedniego akapitu naszpikowanego słowami muszę i nie da się, w pewnym momencie poczuł wewnętrzny sprzeciw. Uśmiecha się Marek Kowalczyk. To odzywa się nasza intuicja menedżerska, gotowa, by pomóc nam rozwiązać problem poprzez podważenie fałszywych założeń. Dodaję, teraz wystarczy odszukać to słowo, musimy lub nie da się, które wzbudza nasz największy wewnętrzny sprzeciw i od niego zacząć analizę założeń. Założenia ujawnia się niewinnym słówkiem, ponieważ na przykład... Aby dbać o wolumen sprzedaży, musimy obniżyć ceny naszych wyrobów, ponieważ możemy produkować i sprzedawać tylko takie wyroby, w których dla klienta liczy się wyłącznie cena. Nasze obecne produkty możemy oferować jedynie klientom, dla których liczy się tylko cena. Jeśli zauważymy, że założenia są fałszywe, to problem rozwiązaliśmy. Istniał on tylko w naszej głowie i niczym chmura zaciemniał obraz rzeczywistości, uświadamiając sobie ich fałszywość. Właśnie tę chmurę rozwialiśmy, ale może też być tak, że założenia te są prawdziwe i wtedy warto zastanowić się, co możemy zrobić, by te przestały być prawdziwe lub by ich prawdziwość przestała implikować słowo musimy. W przypadku firmy Światło oba założenia były fałszywe, co nasunęło przynajmniej dwa możliwe ogólne rozwiązania. Opracowanie nowego wyrobu, dla którego cena nie jest najważniejszym kryterium zakupu i lub znalezienie takich odbiorców na nasz dotychczasowy produkt, którzy nie są wrażliwi na cenę. Takie kierunkowe, ogólne rozwiązania nazywamy potocznie zastrzykami, dodaje Kowalczyk. Stanowią one pomysły wskazujące nam kierunek dalszych szczegółowych poszukiwań w ramach konkretnych projektów. Zanim jednak damy się ponieść entuzjazmowi, warto poszukać mniej oczywistych rozwiązań wynikających z podważenia innych strzałek tego diagramu, w tym strzałki oznaczającej konflikt między podnoszeniem a utrzymywaniem cen. Potęga chmury tkwi w zmuszeniu nas do ujawnienia i poddania w wątpliwość naszych najgłębszych założeń. O, zdawałoby się, beznadziejnej sytuacji, zachęca prezes M&RNA i zauważa, że na tym etapie nie wolno jeszcze poddawać pomysłów krytyce, na co będzie czas później, na przykład... przy wykorzystaniu narzędzia myślowego zwanego gałęzią negatywną dla czytelników, którzy nadeślą do redakcji najbardziej oryginalne rozwiązania przedstawionej tu chmury lub chmur własnych. Marek Kowalczyk ufundował kilka egzemplarzy powieści biznesowej Celi. To nie przypadek, w której przedstawiona jest m.in. technika chmury. W kolejnym odcinku przedstawimy trzy pytania, które pozwalają błyskawicznie sprawdzić, czy projekt się opłaca i odrzucić błędne hipotezy. Jeden to, czym różnią się projekty typu 1 od projektów typu 2 było przedmiotem artykułu pod tytułem Kiedy zabić projekt, który ukazał się w Computer World NL7/2010.